Dziękuję serdecznie za zaproszenie na ten kongres. Dziękuję Bogu za to, że mogę razem z wami brać udział w tym wydarzeniu wzmacniania małżonków, wzmacniania sakramentu w małżonkach w Kościele. Bardzo tego wszyscy potrzebujemy. I wy, którzy jesteście w małżeństwie, a także my duchowni, bo my sobie wzajemnie pomagamy. Tak jak wy potrzebujecie dobrych kapłanów, my potrzebujemy dobrych małżonków, dobrych rodzin. Chciałbym wykorzystać ten czas dzisiaj na pozostawienie właściwie tylko kilku refleksji wydobytych, wydestylowanych, możemy tak powiedzieć, z nauczania Kościoła, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Kościół naprawdę bardzo idzie głęboko i pomaga osobom, które autentycznie chcą przeżywać swoje życie w łączności z planem Boga. Mimo tego, że wszystko idzie jakby w inną stronę, świat wędruje w kierunku przeciwnym, bierze rozwód z nauczaniem Kościoła, z wizją chrześcijańską, małżeństwa, rodziny, wręcz nawet idziemy w stronę pewnych poglądów, planów na życie, które nie mają nic wspólnego z Chrystusem, z objawieniem Boga. Coraz my Polacy jesteśmy próbowani, tak jak się próbuje widelcem mięso, czy już jest dobrze ugotowane. Jesteśmy próbowani, czy już Polacy są gotowi na przyjęcie związków partnerskich. Coraz wraca ten temat. No i za każdym razem z takim bólem rozczarowania zawodu słyszymy, że ciągle jeszcze za dużo tego katolickiego kompleksu siedzi w Polakach, za dużo tego wpływu Kościoła. Co zrobić, żeby Polaków uczynić bardziej światowymi, europejskimi, kosmopolitycznymi, oderwanymi od uprzedzeń, stereotypów przeszłości, otwartymi na nowe modele, tak jakby zawsze to, co nowe, miało być lepsze. Więc postęp polega na tym, żeby pokonywać, odrywać się od przeszłości, od światła, mądrości, które miały poprzednie pokolenia. I dzisiaj coraz mamy do czynienia właśnie z takim testowaniem, takim sprawdzaniem. Widzimy, jak bardzo zmieniają się modele życia, zwłaszcza jeśli chodzi o małżeństwo, rodzinę, o przeżywanie miłości, seksualności, budowanie, umiejętność budowania więzi. Te więzi są coraz mniej trwałe. Wystarczy zrobić takie porównanie ostatnich 50 lat. Na przykład na początku lat 60. we Włoszech, bo tam sprawdzałem te dane, na 100 par, 99 par to były pary sakramentalne, małżeńskie. A potem nagle zaczęły galopować zmiany. Przyszła rewolucja seksualna, pigułka, która pojawiła się na początku lat 60., pigułka antykoncepcyjna, która pojawiła się na początku lat 60. pod nazwą Enovil w Stanach Zjednoczonych, potem Wielkiej Brytanii, wywołała rewolucję seksualną 68 roku, a potem przyszły kolejne zmiany. Pierwszy kraj, który otworzył się na zalegalizowanie rozwodu, to były Włochy w 74 roku, poddano pod referendum publiczne kwestie rozwodu. To, co było zawarte wówczas w pytaniu, dotyczyło sytuacji wyjątkowych, nadzwyczajnych. Czy byłbyś, byłabyś skłonna za dopuszczalnością rozwodu w sytuacji, kiedy dobro, czy życie, czy integralność cielesna jednego z małżonków zostaje poważnie zagrożona, czy w sytuacji właśnie takich ekstremalnych byłbyś za dopuszczalnością? 60% wtedy odpowiedziało na tak. I widzimy, jak to, co zostało na początku przyjęte jako pewien wyjątek, pewien przywilej, pewien wyjątek, szybko przemienia się w regułę. A reguła zostaje traktowana jako zdobycz, jako przywilej cywilizacji i tego nikt sobie już nie da wydrzeć. Dzisiaj, gdybym chciał zorganizować choćby nawet jakiś panel czy dyskusję na temat zasadności rozwodu, byłbym potraktowany jako nieprzyjaciel ludzkości. Czy ktoś, kto idzie wbrew zdobyczą cywilizacji, jakby To, co było do niedawna jeszcze gwarancją trwałości, pewności, zamieniło się na to, co płynne, co tymczasowe, co niepewne. Dlatego dzisiaj pojawia się coraz więcej kolejnych jakby raportów, które pokazują, że w Polsce na przykład niedawno jeszcze tygodnik Newsweek opublikował taki raport, gdzie psychologowie kliniczni i psychiatrzy biją na alarm, że coraz więcej Polaków skłonnych jest do zdrady małżeńskiej, nie doświadczając tym samym jakiegokolwiek wstydu czy lęku przed tym. Zmiany są galopujące. Dzisiaj już nie zostają poddawane pod dyskusję kwestie właśnie rozwodu, czy antykoncepcji, czy związków partnerskich. Bardziej poddawane są pod dyskusję kwestie, czy jeszcze małżeństwo ma jakieś uzasadnienie, czy to nie jest przeżytek. Czy czasem związki partnerskie, które na przykład w Paryżu, w tej chwili mówi się, że 70% par Paryżan to są związki partnerskie. Związek partnerski to jest pewne zjawisko prawne, które zakłada maksimum przywilejów, minimum odpowiedzialności. Jest to pewna prawna forma, żeby ograniczyć do minimum wzięcie odpowiedzialności za współpartnera. Nawet w Parlamencie Europejskim niedawno pojawił się pomysł, żeby wprowadzić samorozwiązywalność się związków cywilnych w Europie. Na tej zasadzie, że przyjmujemy, że na przykład związek trwa 5 lat i wówczas jeśli para jest dalej zainteresowana, żeby kontynuować ten związek, to będzie potrzebowała to zgłosić i przedłużyć na kolejne 5 lat istnienie. Jeśli nie, to bez żadnej fatygi po prostu związek wygasa. Kiedy słyszałem o tym, to miałem nadzieję, że przynajmniej adwokaci się przeciwko temu zbuntują, no bo nie będą mieli wtedy dochodów. Słynna okładka w amerykańskim The Time, czy małżeństwo ma jeszcze jakiś sens istnienia? I oczywiście w środku całe dosie, które utrzymuje, że nie, że małżeństwo jest już przeżytkiem, wręcz nawet niektórzy specjaliści w cyniczny sposób tłumaczą, że jeśli dzisiaj wydobywacie na wierzch kwestie rozwodów, że rozwody są bolesne, że rozwody są kosztowne, także i finansowe, od strony finansowej, ale także i egzystencjalnej, i także ze względu na dzieci, w takim razie co zrobić, żeby było mniej rozwodów? Zrezygnować z małżeństwa i wtedy nie będzie rozwodów. To jest właśnie ten główny nurt, ten główny kierunek, w którym podążamy. Można byłoby powiedzieć, że idziemy w stronę takiego przekonywania się nawzajem, jakoby małżeństwo było jeszcze jakimś reliktem wydobywanym wciąż z muzeów archidiecezjalnych Kościoła katolickiego, narzucany ludziom jako pewna forma przedłużenia agonii chrześcijaństwa. A tak naprawdę zdobyczą cywilizacji jest wolny związek partnerski i prawo do nieskrępowane niczym prawo do rozwodów. Czyżby rzeczywiście jesteśmy w takim punkcie, że trzeba małżeństwo uznać za coś, czemu należy pomachać białą chusteczką i powoli się z tym rozstawać się z tym? To znaczy wy jeszcze jesteście w małżeństwie, ale wasze dzieci czy wnuki już niekoniecznie. Niektórzy małżonkowie z moich wspólnot, z którymi mam do czynienia, mówią troszkę sarkastycznie, mówią: do niedawna my jako rodzice przeżywaliśmy traumę pod tytułem: jakiego faceta przyprowadzi moja córka. Teraz modlimy się do Pana Boga, żeby to był facet. To jest jakby symbol tego, jakie zmiany się dokonują w naszej mentalności. Zaczynamy się poprzez tak zwaną desensytyzację przyzwyczajać do tego, że mogą istnieć takie alternatywne modele, mamy być pluralistyczni, inaczej nie jesteś za postępem nie jesteś światowym. Rzeczywiście staliśmy się dzisiaj społeczeństwem mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, jak w słynnej powieści sensacyjnej norweskiej, czy kobiet, które nienawidzą mężczyzn, że dzisiaj przyszła już pora na indywidualizm, na to, żeby sobie układać tylko model życia taki tymczasowy, gdzie druga osoba jest przedmiotem mojego wykorzystania emocjonalnego czy seksualnego. Bardzo potrzebujemy dzisiaj powrotu do źródeł. Dzisiaj potrzebujemy się zapytać, jaki Bóg ma pomysł na człowieka. Co jest dzisiaj w zasobach Kościoła katolickiego, nie tylko jako tak zwane nauczanie moralne. To jest skutek. Dzisiaj przyszedł czas, żeby głosić małżeństwo i rodzinę. To jest moja teza, którą chcę rozwijać jako kerygmat, jako dobrą nowinę. Małżeństwo, które jest wierne sobie i które jest otwarte na życie i otwarte na czułość i jest miejscem, w którym mieszka Duch Święty, staje się kerygmatem, dobrą nowiną dla innych. Kerygmat mówi, dobra nowina, serce Ewangelii, mówi Święty Paweł, jest jak zapach pociągający dla tych, którzy mają wrażliwość na Boga, a jednocześnie jak odór śmiertelny dla tych, którzy są nieprzyjaciółmi Boga, nieprzyjaciółmi krzyża. Dlatego będziecie zawsze i coraz bardziej znakiem sprzeciwu. Ale trzeba bardzo dobrze poznać, na czym polega ten znak sprzeciwu, na czym polega to powołanie, ten przywilej, ta łaska bycia małżonkiem. Dlatego my potrzebujemy dzisiaj jakby powrócić, otwierać na nowo skarbce, skrzynie, zasoby Kościoła katolickiego, w których spoczywa niezwykłe światło, ambitna, rozległa wizja tego, co to znaczy być mężczyzną, być kobietą, co to znaczy, na czym polega umiejętność stworzenia udanego, wartościowego związku, trwałego, wiernego, hojnego, wspaniałomyślnego, otwartego na życie. Na czym polega ten model, który jednocześnie staje się drogą zbliżenia się do Boga, otwarcia się na objawienie się chwały Boga w życiu człowieka. Kiedy sam to wypowiadam, to mam wrażenie, jakbym przesadzał. A właśnie na tym polega nauczanie Kościoła. Dzisiaj potrzebujemy odkryć, że większość chrześcijan, katolików w Kościele, których mamy, to są katolicy, którzy żyją w związkach, w małżeństwie, w rodzinie. A ciągle nam brakuje pewnego modelu dochodzenia chrześcijanina do pełni rozwoju z obrączką na palcu. Mamy ciągle przewagę modeli świętości, które są zarezerwowane dla życia zakonnego. Nawet dzisiaj, jeśli jacyś małżonkowie chcą znaleźć jakąś drogę duchowego rozwoju, duchowej pomocy w Kościele, to najczęściej korzystacie z pewnych modeli zakonnych. Korzysta się albo z ćwiczeń ignacjańskich, które są jezuickie, albo idzie się drogą świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, albo się korzysta z jakiejś innej jeszcze drogi franciszkańskiej czy karmelitańskiej. Potrzeba pewnego nowego modelu, odkrycia czegoś, na co ambitnie zdobył się Sobór Watykański II, to znaczy odważył się otworzyć szeroko oczy i zobaczyć, że Bóg dzisiaj przygotowuje ponowne odkrycie świętości dwojga, którzy mają obrączkę. Ja osobiście też uważam, że w stwierdzeniu, które papież Jan Paweł II zostawił w 1981 roku, pisząc swoją legendarną, historyczną już adhortację dotyczącą życia małżeńskiego i rodzinnego, Familiaris Consortio, w punkcie 84, gdzie papież powiedział, że przyszłość świata i Kościoła przejdzie przez małżeństwo i rodzinę. I myśląc nad tym, pomyślałem sobie, coś przyszło mi do głowy coś takiego. Jeśli rzeczywiście, patrząc na historię Kościoła, można byłoby przyjąć, że Bóg w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa objawiał się i przemawiał do całego Kościoła przede wszystkim przez wielkich ojców, wielkich pasterzy Kościoła, takich jak Augustyn, Ambroży, Hieronim, Leon Wielki. Tak drugie tysiąclecie należało do wielkich zakonodawców. Bóg przemawiał i ratował Kościół i świat poprzez świętego Dominika, świętego Franciszka, świętego Ludwika i tak dalej. Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę wizję profetyczną Jana Pawła II, to znaczy, że trzecie tysiąclecie będzie należało do małżeństwa i rodziny. To znaczy, Bóg będzie przemawiał przede wszystkim i ratował świat poprzez małżeństwo i rodzinę. Będzie przemawiał poprzez ten sakrament. Oczywiście pośród walk, konfliktów i prześladowań. Bo jednocześnie musimy ciągle brać pod uwagę to, co Maryja Fatimie pozostawiła przez siostrę Łucję. To nie zostało zapisane w tak zwanych sekretach fatimskich, tylko potem zostało przekazane przez siostrę Łucję. Niedawno odsłonił to jeszcze przed swoją śmiercią kardynał Carlo Caffara, bliski współpracownik Jana Pawła II, jeśli chodzi o obronę życia, małżeństwa i rodziny. Powiedział, że dostał od siostry Łucji taki przekaz. Maryja miała powiedzieć, że niebawem dojdzie do pewnego zderzenia. Zderzenia Kościoła z antykościołem. Królestwa Boga z królestwem szatana. I do tego zdarzenia dojdzie na poziomie małżeństwa i rodziny. I będą najbardziej prześladowani przez zło czy przez złego ci, którzy chronią rodzinę. Moglibyśmy powiedzieć, że już właściwie się zaczęło, mamy z tym do czynienia. Dlatego tym bardziej potrzebujemy wzmacniać swoją wizję, wzmacniać swoje przekonanie, swoją samoświadomość, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj chcę powiedzieć coś takiego, że dzisiaj stoimy przed wielkim wyzwaniem, dlatego że Sobór Watykański II złączył świętość już nie z jakimś zakonem, klasztorem, drogą doskonałości chrześcijańskiej, tylko związał z powołaniem chrzcielnym. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu jest powołany do tego, żeby być świętym. A więc istnieje coś takiego jak świętość w małżeństwie, czego przykładem są już beatyfikacje i kanonizacje. To nasze pokolenie po raz pierwszy od czasów, od pierwszych wieków chrześcijaństwa jest świadkiem tego, że Kościół rozpoznaje świętość nie w pojedynczym małżonku, bo mieliśmy świętych pojedynczych małżonków, świętą Jadwigę, świętą Brygidę, ale dzisiaj wynoszone na ołtarze są pary małżeńskie. W 2001 roku po raz pierwszy Jan Paweł II beatyfikował małżeństwo Marii Luigiego Quattrochi Beltrame. W 2015 roku została kanonizowana przez papieża Franciszka para małżeńska Zeli i Luisa Martin. Mówią, że w kongregacji do spraw świętych jest długa kolejka kolejnych par małżeńskich, które czekają na rozpoznanie świętości. To znaczy Bóg, wynosząc na ołtarze parę małżeńską, ma coś nam przez to do powiedzenia. Ale jak zrozumieć dzisiaj, jeśli jest coś takiego jak świętość w małżeństwie, to dla niektórych z nas jest pewna trudność, która się pojawia. Bo jak połączyć świętość z cielesnością? Świętość z seksualnością. A przecież seksualność jest istotą życia małżeńskiego. Zaraz spróbuję wyjaśnić dlaczego. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim pokonać pewnego mentalnego smoka, który zawsze zagrażał chrześcijańskiemu kerygmatowi, chrześcijańskiej wizji człowieka. Ten wirus, ta trudność nazywa się manicheizmem. Z manicheizmem zmagały się wszystkie właściwie pokolenia uczniów Chrystusa, wcześniej także Żydzi. To jest, krótko mówiąc, pewna wizja, która dzieli świat na dwoje, całą rzeczywistość. Na dwoje, to znaczy na rzeczy, które są jakby wysokiego gatunku, które są do docenienia jako coś wyjątkowego i do tego należą rzeczy duchowe. Myśmy się czasami przyzwyczaili też do myślenia, że religia czy religijność dotyka spraw duchowych. Natomiast te kwestie, które dotyczą cielesności, czyli zdrowia, pieniędzy, a zwłaszcza ludzkiej seksualności czy ludzkiej fizjologii, są jakby gorszego gatunku. Że to jest coś, co ukrywa się jakby w sferze prywatności. W każdym razie nie jest to coś, co należałoby wynosić, wychwalać. Tymczasem Chrześcijaństwo jest czymś innym. Chrześcijaństwo jest religią ciała. Bo jakby fundamentem naszej wiary, czy fundamentem objawienia się Boga jest to, w co my wierzymy i co wyznajemy. To znaczy, że słowo, odwieczne słowo Boga wcieliło się. Że Bóg stał się, przyjął ciało. Także najbardziej uprzywilejowanym momentem zbliżenia się chrześcijanina do Boga jest Eucharystia. A podczas Eucharystii, Eucharystia jest sakramentem ciała, cielesności. To znaczy nie tylko duchowo łączymy się z Panem Zmartwychwstałym, ale także cieleśnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że w momencie, kiedy my się karmimy ciałem i krwią Chrystusa, przyjmujemy w siebie Eucharystię, to my wchodzimy także w relację cielesną. Nasze ciała się spotykają wtedy z Chrystusem. Że Chrystus, który jest przyjmowany do naszego żołądka, on zaczyna krążyć w naszym organizmie. Przechodzi przez moje komórki mózgowe, przez moją szare komórki w korze mózgowej, przechodzi przez moje arterie, przez moje przeciągi, przez komory sercowe. Nikt, nawet w najbardziej udanym związku, w najbardziej udanej intymności nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiej cielesnej bliskości z drugą osobą ludzką, jak z Chrystusem, który cały nas przenika, dotyka nas w każdym punkcie naszej fizjologii, także naszego organizmu. A więc my potrzebujemy, tak jak Jan Paweł II wielokrotnie mówił, pokonać pewną trudność manichejską. To znaczy przestać traktować ciało, cielesność, seksualność jako pewien rodzaj niedowartości. Nie, to ma ogromną wartość. Dlaczego? Dlatego, że seksualność, jak za chwilę spróbuję pokazać, jest miejscem objawienia się Boga. Kiedy otworzymy Pismo Święte, kiedy otworzymy jakby, przepraszam za moje kolokwializmy, instrukcję obsługi człowieka, najlepiej po tą instrukcję sięgać do autora. I dlatego, kiedy otwieramy Księgę Rodzaju, opis stworzenia człowieka, kiedy Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo. I wtedy stworzył go jako mężczyznę i kobietę. My mamy wszyscy w sobie obraz Boga. Co to jest obraz Boga? To jest jakby podpis autora pod swoim dziełem. Można byłoby tak powiedzieć. Albo jeszcze posługując się innym porównaniem, to jest tak jakby znak wodny umieszczony na swoim dziele. Tylko znak wodny ma to do siebie, że widać go tylko, kiedy się patrzy pod światło. Inaczej będzie niewidoczny. Na czym każdy człowiek ma w sobie zawarty obraz i podobieństwo Boga. Kościół zawsze powiada, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiej degradacji moralnej. Nie ma takiego rodzaju upadku, który by ci odebrał, pozbawił obrazu Boga. Że człowiek nawet najbardziej upodlony, czy najbardziej złamany moralnie, czy najbardziej przeczołgany przez życie, zawsze będzie miał w sobie obraz. To jest coś takiego, co niedawno słyszałem od pewnego rabina. Był kongres personalistów w Izraelu w sierpniu i pewien rabin mówił rabin Kork, opowiadał właśnie, tłumaczył obraz i podobieństwo Boga w człowieku w świetle Biblii hebrajskiej. Mówił, z tego powodu, że każdy z nas ma obraz Boga, ten znak identyfikacji z Bogiem w sobie, z tego powodu nawet jeśli poddawano człowieka, jakiegoś człowieka egzekucji poprzez powieszenie, to była pewna formuła, która w pewnym momencie wzywała, patrzcie, odchodzi król. Na czym polega ten obraz i podobieństwo Boga w człowieku? Jeśli Pismo Święte mówi w ten sposób, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. To znaczy, że seksualność, czyli fakt, że jestem mężczyzną, ty jesteś kobietą, ty jesteś mężczyzną, to nie jest zwykły owoc ewolucji. Bo ktoś mógłby cynicznie powiedzieć, że żaby mają rodzaj męski i żeński, jaszczurki, więc my też należymy do świata biologii. Więc stąd właśnie jesteśmy seksualni, mamy narządy seksualne i tak dalej, życie seksualne. Nie, to ma o wiele większą głębię, drugie dno. To się łączy z obrazem Boga. To znaczy, że poprzez ludzką seksualność Bóg w jakiś sposób postanowił się wyrazić. Że w ludzkiej seksualności pojawia się Bóg w swojej istocie, Bóg, który nie jest samotnikiem, który jest relacją osobową, jest miłością i jednością osób, które żyją wzajemną wymianą, podarowywaniem się drugiej osobie i przyjmowaniem drugiej osoby w darze. Oczywiście są różne interpretacje tego obrazu Boga, bo nieraz, i ona jest jakby przodująca, słyszymy w teologii moralnej, że obraz i podobieństwo Boga w człowieku wyraża się poprzez to, co stanowi o naszej wyjątkowej oryginalności w świecie stworzonym. To znaczy, że człowiek jest obdarzony inteligencją, że jest obdarzony światłem rozumu, samoświadomością, językiem. Owszem, to tak, ale jest coś więcej. Właśnie to, że jesteśmy podobni do Boga, o tym decyduje fakt, że jesteśmy seksualni. Męskość, kobiecość, płciowość, która jest pewnym wyposażeniem nas przez Boga w możliwość podarowania się. Temu służy seksualność. Nawet budowa naszego ciała jest w ten sposób, nasze ciało jest w ten sposób skonstruowane. Nasz wygląd, narządy seksualne są w ten sposób skonstruowane, żeby człowiek mógł podarować się drugiemu, żeby uczynić ze swojego życia bezinteresowny dar dla drugiego. Seksualność staje się narzędziem tego. Dlatego my potrzebujemy to odkrywać, że w tym momencie, kiedy dwoje ludzi, którzy są, kochają się, to znaczy są gotowi rozciągnąć odpowiedzialność na całe życie drugiej osoby, w którą wchodzę w relację. To jest istota miłości. My jesteśmy już sceptykami i cynikami czasami, jeśli chodzi o samą deklarację kocham cię. Woody Allen zrobił także film Wszyscy mówią kocham cię. Chcesz poczuć, jak cię bardzo kochają? Idź na koncert rockowy. Tam będziesz cały czas słyszał kocham cię, I love you. Albo wpuść do domu akwizytorów, którzy chcą ci coś sprzedać, odkurzacz albo coś innego. Nie? Wszyscy, specjaliści od reklamy bardzo nas kochają. Nie kochają ciebie, tylko kochają twój kod kreskowy, kochają twój portfel, twoją kartę kredytową. Natomiast co to znaczy miłość? Miłość to znaczy podarować się, dać siebie drugiemu totalnie. To znaczy biorę za ciebie pełną odpowiedzialność. I w tym momencie, kiedy dwie osoby się kochają i wtedy gwarancją tego jest sakrament, to znaczy usadowienie, po oparcie ludzkiej miłości na mocy Boga, w tym momencie, kiedy łączycie się seksualnie ze sobą, oddajecie się sobie, w tym momencie Bóg wyraża się, objawia się. Nie istnieje męskość bez kobiecości, mówi święty Paweł, ani nie istnieje kobiecość bez męskości. Feminizm, to sam papież Franciszek powiedział, jest objawem postnowoczesnej frustracji. Czy tak samo jak i maskulinizm. Męskość potrzebuje kobiecości, kobiecość potrzebuje męskości. Potrzebujemy zrealizować swoje życie i to stanowi o człowieczeństwie. To stanowi, że jesteśmy osobą, czyli czerpiemy osobowość z Boga, że możemy się podarować, to znaczy oddać językiem biblijnym, mówiąc, konsekrować samego siebie. W Kościele są dwie drogi zrealizowania siebie poprzez bezinteresowny dar. Że ktoś, podążając za Bożą inspiracją, oddaje siebie całkowicie Chrystusowi i Kościołowi poprzez celibat. Ja na przykład dostałem takie powołanie od Boga. A ktoś inny w ten sam sposób realizuje siebie poprzez bezinteresowny dar, oddając się całkowicie drugiej osobie. I w momencie, kiedy posługując się językiem ciała, seksualności, oddajecie się nawzajem, łączycie się seksualnie, w tym momencie wasz sakrament zostaje poruszony. Otrzymujecie Ducha Świętego. Dla małżonków akt seksualny małżeński, oddanie się całkowicie poprzez seksualność, jest miejscem udzielania się Ducha Świętego. To znaczy jest centrum chrześcijańskiej duchowości. Co się stało? Na czym polega problem? Dlaczego dzisiaj te sfery są tak bolesne? Tak trudne? Dlaczego potrzebujemy ekspertów, specjalistów, specjalnych grup? Dlaczego potrzebujemy kongresów? Dlaczego potrzebujemy rekolekcji małżeńskich? Bo coś nie gra. Bo coś nie funkcjonuje. Bo od momentu, kiedy w serce człowieka wszedł grzech, czyli narodził się egoizm, na czym polega egoizm, na czym polega grzech, co się stało w tym momencie? Zmienił się pewien sposób widzenia człowieka. Żeby to lepiej unaocznić, powiem jeszcze coś takiego, że wszyscy, ja myślę, wszyscy tutaj obecni jesteśmy spragnieni szczęścia. Chyba nie ma człowieka, który by nie pragnął szczęścia, a zwłaszcza ludzie, którzy przeżywają zakochanie, którzy zaczynają, pragną kochać drugą osobę. Chcą być szczęśliwi. Tylko bardzo często zależy, na jakiej intencji buduje się swoje własne szczęście. Pomijając też różnice indywidualne związane także z płcią, czy z płcią mózgu też. Bo dla każdego coś innego może się kojarzyć ze szczęściem. Dla kobiety, dla was, pani, bardziej szczęście jest związane z poczuciem bezpieczeństwa w związku, z zapewnieniem rozwoju rodziny. Dla mężczyzny szczęście może się kojarzyć z satysfakcjonującym seksem albo z karierą w pracy, z byciem docenionym. Bardzo często, jak towarzyszyłem narzeczonym, to wtedy też pytałem się o to, nie? W czym upatrujesz twoje szczęście? Gdzie uważasz, będziesz szczęśliwy? W czym? I często wtedy wychodziło z młodych ludzi, wychodziła pewna obawa. Czy ja będę z nim szczęśliwa? Czy mnie będzie z nią dobrze? I wtedy zapalały mi się wszystkie czerwone światełka. I mówiłem, jesteście na najlepszej drodze do katastrofy. Przecież doskonale państwo wiecie, że nie znajdzie się nigdy pozytywne, dobre rozwiązanie w zależności, jeśli jakaś przesłanka nie jest dobra, nie jest prawdziwa. Choćby jedna przesłanka fałszywa uczyni cały rachunek fałszywym. Na czym polega fałszywość tej przesłanki? Jeśli budując swoje szczęście zaczyna się zastanawiać, czy mnie będzie z nim dobrze, czy ja będę z nią szczęśliwy, to znaczy wychodzi z założenia, że ta druga osoba ma być w twojej funkcji, ma spełnić ciebie, twoje oczekiwania. To nie jest miłość. To znaczy nie budujecie na miłości, więc wasz związek nie ma szans przetrwania. Jeśli natomiast chciałbyś budować na miłości, istotą miłości jest coś innego. Istotą miłości jest podarowanie się. Pragnienie, żeby drugi był szczęśliwy, więc powinieneś wychodzić ze zgoła odmiennego założenia. Czy jemu będzie ze mną dobrze? Czy ona będzie ze mną szczęśliwa? Jeśli taka intencja, jeśli taka duchowość wam towarzyszy w małżeństwie, to wróżę powodzenie. Inaczej będą trudności, będzie katastrofa. W tym momencie, kiedy wtargnął grzech w życie człowieka, zmienia się sposób widzenia drugiego człowieka. O czym mówi także Pismo Święte, bo Pismo Święte mówi, że kiedy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, stworzony cieleśnie, umieszczony w raju, czuł się kochany przez Boga, był wypełniony miłością, miał pragnienie kochania, czyli podarowania się, ci ludzie na początku nie potrzebowali ubrań, czyli nie potrzebowali żadnego sposobu ani ukrywania się, ani podkreślania swojej wyjątkowości, czy indywidualności. Byli nadzy, ale byli spokojni. Dlaczego? Bo w ich wzroku nie było egoizmu. Spoglądali na siebie, na swoje ciała, na także oznaki seksualności, jako narzędzie podarowania się. Narzędzie konsekrowania się. Natomiast w momencie, kiedy wszedł grzech w serce człowieka, odmienił je, pojawia się pożądliwość, zwierzęce pragnienie, żeby spoglądanie na drugiego człowieka jako przedmiot mojego zadowolenia. I wtedy zaczyna się pojawiać spoglądanie pożądliwe na drugiego człowieka, zwłaszcza na jego oznaki seksualności, na jego organy. Zgodzicie się ze mną, że wzrok pełen pożądliwości bardzo często nie jest przyjemny, jest krępujący. I człowiek ma wtedy potrzebę, żeby się raczej obronić, bo nie chcesz stać się przedmiotem czyjejś satysfakcji. Dlatego też bardzo ważne jest w małżeństwie, jakim wzrokiem się obdarzacie, w jaki sposób patrzycie na siebie. Jest bardzo ścisły związek między zawartością serca a sposobem patrzenia na drugą osobę. Jeśli w twoim wzroku, w twoim spojrzeniu twoja żona może dopatrzeć się dojrzałej miłości, chęci podarowania się, więcej jeszcze, wdzięczności za to, że ty się jemu podarowałaś. Jeśli w jego spojrzeniu, czy w jej spojrzeniu zobaczysz taką właśnie postawę, to jest bardzo ważne, w jaki sposób patrzysz na pierwsze siwe włosy pojawiające się w twojej żonie. W jaki sposób spoglądasz na jej ciało, na oznaki przyjętego macierzyństwa. Jeśli we wzroku drugiej osoby spostrzegasz akceptację, miłość, to sprzyja intymności, to sprzyja zaufaniu. Jeśli doczekasz się wymagania, oczekiwania, a czasami nawet osądu, wzrok potrafi być torturą. Zobaczcie, nie przez przypadek dzisiaj mamy, przecież żyjemy w epoce głodnych kobiet. Tej dyktatury nieustannego odchudzania się, tego nieustannego dbania o swój wizerunek. Dlaczego? Bo boisz się, że jeśli będziesz miała celulit albo będziesz gruba w biodrach czy w udach, to zostaniesz odrzucona? Nie będziesz dostatecznie ceniona, kochana? To jest pewna nerwica, która z tego wynika. Jeśli chodzi o małżeństwo, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie ma małżeństwa bez przebaczenia. Jeśli ktoś wchodzi w związek małżeński myśląc z taką intencją, ja sobie go wychowam, ja sobie ją do siebie dostosuję, nie ma większego złudzenia. Żeby móc akceptować drugiego człowieka, trzeba zdobyć się na przebaczenie. Zwłaszcza, że małżeństwo to jest wielka szkoła pokory. Prędzej czy później zaczynają wychodzić różne defekty. Defekty w ciele. Ciało jest dalekie od ideału. Okazuje się, nie będzie lepiej. Charakter. Braki w kulturze osobistej, w wychowaniu. Rozluźnienie, znerwicowanie. Różne stresy, które są przynoszone do domu. To wszystko nie sprzyja ideałowi. Jest bardzo niebezpieczne próbować idealizować swojego współmałżonka. On nie ma prawa do tego, żeby się przy tobie pomylił. On zawsze musi być na wysokości zadania. Inaczej miecz krytyki, miecz osądu, odrzucenia. Tak samo bardzo niebezpieczne jest idealizowanie swojej własnej rodziny. To próba dostosowania kogoś drugiego do mojego własnego ideału. W mojej rodzinie ma być tak. W moim domu ma być tak. Moje dzieci mają być takie. Relacje nasze mają być takie. Nie, nie. Tego się nie da. Dlatego, że prędzej czy później w małżeństwie pojawiają się defekty różnego rodzaju. I co wtedy? Żeby możesz dojść do wniosku, że ale ja przecież wcale nie wychodziłam za kogoś takiego. A tymczasem owszem, tylko byliście zakochani. Nie widzieliście, nie chcieliście widzieć pewnych rzeczy. Zakochanie jest pięknym doświadczeniem życiowym, ale z drugiej strony, wybaczcie mi znowu kolokwializm, jest to pewien rodzaj umysłowej nieprzytomności. Nie widzi się wszystkiego. Siłą rzeczy się idealizuje. Ale prędzej czy później zaczynają wychodzić defekty, które ranią, zaczynają przychodzić rozczarowania. Jak długo można maskować? Jak długo można odwoływać się do mistyfikacji? Jak długo będziecie udawać przed sobą? No nie wiem, nie możesz liczyć na to, że każdego poranka, kiedy się obudzisz, znajdziesz twoją żonę w pościeli z bezbłędnym makijażem i fryzurą. Bardzo często, kiedy się obudzisz obok siebie, odnajdziesz kogoś, kto przypomina kraksę samochodową. Tak samo ty też nie możesz liczyć zawsze na to, że twój mężczyzna, twój mąż okaże się szarmancki w stosunku do twojej mamusi. Nie, czasami się zapomni, czasami się zagalopuje. I dlatego jest ogromną rzeczą przebaczenie. To jest antybiotyk Boga. Nie istnieje i nie będzie nigdy istniało małżeństwo bez tego antybiotyku. Przede wszystkim przebaczenie potrzebne jest, potrzeba aplikować sobie samemu. Pierwszym stopniem pokory, mówili święci, jest cierpliwość wobec własnych defektów. I przede wszystkim odnoszę się do defektów ciała. Ciało się zmienia. Ciało będzie pogłębiało swoje defekty, będzie nas zawodziło. To wielki zdrajca ciało. Inwestujemy całe życie w niego i tak nas prędzej czy później zdradzi. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest umieć przebaczać sobie samemu, także swojemu ciału, jeśli ciało jest narzędziem podarowania się w małżeństwie. Tak samo w spoglądaniu na ciało drugiej osoby. Wszystko zależy od spojrzenia. Pomyśl, że defekty czy braki w wyglądzie ciała twojego mężczyzny, twojego męża mogą świadczyć na jego korzyść. Mogą mówić o jego wyjątkowej oryginalności. Żaden inny mężczyzna na świecie prawdopodobnie nie ma takich defektów. Wszystko zależy od spojrzenia. Pamiętacie, że święty Piotr w Ewangelii przychodzi jednego razu do Jezusa i pyta: Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7? My nie wiemy, w jakim stanie życia byli inni apostołowie. Wiemy z całą pewnością, że Piotr był żonaty, no bo miał teściową, którą Jezus uzdrowił. Więc Piotr żył w małżeństwie, a więc doskonale wiedział, o co pyta. Bo to jest dokładnie to samo pytanie, które się budzi w tobie. Ile razy mam przebaczyć? Ile razy możesz przebaczyć jemu niesłowność? To, że powiedział, że będzie o 5, przyszedł o 7 i nie ma ochoty się tłumaczyć. Albo jeszcze ci warknie. Ile razy masz przebaczyć to, że wysprzątałaś na tip-top mieszkanie, dzieci zaprowadzone do lekarza, ty byłaś na wywiadówce, a on wrócił do domu i ani jednym słowem nie obdarzył zainteresowaniem to, co przeżyłaś, tylko Eurosport albo wymiana walut. I to go tylko interesuje. Albo nieustanne ćwiczenie nadgarstka. Jak długo możesz, i Piotr zdobywa, spróbuje przed Jezusem zdobyć się na maksimum szlachetności. Aż 7 razy? Ile razy była, drogie Pani, ile razy byłybyście w stanie przebaczyć swojemu mężowi znalezienie dziwnego SMS-u do innej kobiety w komórce? Ja znam rodziny, które weszły naprawdę na taflę lodową. Wystarczyło to? Ile razy byś mu przebaczyła? Niesłowność, kłamstwo. Okłamał cię, patrząc na ciebie z uśmiechem. Ile razy? Raz? Dwa? Być może po jakichś udanych rekolekcjach trzeci raz? A Piotr zdobywa się 7 razy. Drodzy panowie, ile razy byś był gotowy przebaczyć twojej żonie, że zaczęła się na jakimś przyjęciu w pracy albo rodzinnym bawić się twoim kosztem? Wyśmiewać twoje słabości. Albo jeśli twoja żona by wyciągnęła coś, co wydaje ci się sekretem między wami. 7? I Piotr zdobywa się na maksimum. A Jezus patrzy na niego i mówi: Piotrze, nie 7, 77 razy po 7. To znaczy, ja nic od ciebie nie wymagam. Ja ci zapowiadam, że coś takiego chcę ci dać. Jeśli będziesz zakorzeniony we mnie, jeśli nauczysz się czerpać ze mnie, Chrystus w tym momencie zapowiada, co to jest sakrament. Sakrament małżeństwa to jest, że wy macie pomiędzy sobą kogoś, kto wrócił z cmentarza, kto jest potężniejszy nie tylko od błędu, defektu, rozczarowania, ale potężniejszy od śmierci, że zawsze będzie ci dawał możliwość, siłę, energię do tego, żeby pokonać samego siebie, przekroczyć samego siebie, zdobyć się na szlachetność, której byś nigdy nie mógł, na którą nie mógłbyś się zdobyć o własnych siłach. To jest doświadczanie w sobie sakramentu, to jest doświadczenie w sobie zmartwychwstałego. To nieustanne przebaczenie. Przebaczenie nie wystarczy, że jest zakładane. Potrzebuje być wyrażane. Dlatego też święty Paweł na przykład w liście do Koryntian mówi do małżonków: małżonkowie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, nie dawajcie miejsca diabłu. Co to znaczy? Nie wolno się pokłócić? Ale na miłość boską. Jeśli wy się nie kłócicie w małżeństwie, to jestem zmartwiony. Bo ja znam takie pary małżeńskie, które nigdy się nie kłóciły i bardzo kulturalnie się rozwiodły. Jeszcze zaprosiły przyjaciół na uroczystość z tym związaną. Natomiast znam pary małżeńskie, których kłótnie małżeńskie przypominają bitwę pod Wiedniem. Ale potem się godzą, jest pojednanie. To jest właśnie, o tym mówi święty Paweł. Gniewajcie się, nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To znaczy nie pójdź spać niepojednany. Ja pamiętam, jedna para małżeńska, kiedyś mi opowiadali na 25-lecie małżeństwa, na 25-lecie małżeństwa mi to opowiadali. Mówią, w czasie ślubu dostali w prezencie od kogoś krucyfiks. Zwykle to się nie zdarza. Ale skoro już dostali, no to postanowili sobie, że powieszą w saloniku. I umówili się, że codziennie wieczorem pod tym krzyżem, pod tym krucyfiksem się spotykają. Jeśli któregoś dnia ktoś z nich nie miałby ochoty na to spotkanie, znaczy, że bierze winę na siebie. I mówią, czasami wbrew sobie, z zaciśniętymi zębami, wstawiali się pod tym krzyżem i pod tym krzyżem wybuchały karczemne kłótnie. Jazgot i wykrzykiwanie, bluźnierstwa i wulgaryzmy. Ale zawsze, mówią, im pomagało to prędzej czy później to spojrzenie Chrystusa z krzyża, który patrzył na nich, jakby chciał powiedzieć, dzieci, co chcecie osiągnąć? Dokąd zmierzacie? I to im zawsze pomagało, żeby poprosić się o przebaczenie. Przebaczenie musi być wyrażone. Czasami trzeba o nie poprosić. I potem pójść pojednanym spać, bo inaczej następnego dnia będzie już gorzej. Jak ja się przygotowywałem do święceń, pojechałem do cystersów, do mogiły. Tam parę dni przebywałem z zakonnikami. I oni mają coś takiego. Zakonnicy, którzy przebywają też 24 godziny na dobę ze sobą. Nawet święci się ranią. Oni wymyślili coś takiego jak kapituła win. Po ostatniej modlitwie, zanim pójdą spać, stają takim wianuszkiem razem z przeorem i kto czuje potrzebę, prosi drugiego o przebaczenie. Proszę cię o przebaczenie, dlatego że dzisiaj byłem wobec ciebie obcesowy czy chamski. Proszę cię o przebaczenie, bo cię zostawiłem samego. Proszę cię o przebaczenie, bo cię nie wziąłem w obronę wtedy, kiedy twoja mamusia czy teściowa cię atakowała. To znaczy, to nie chodzi o cystersów teraz. To jest bardzo ważne, dlatego że przebaczenie poproszone i uzyskane daje ci gwarancję pokoju, daje gwarancję bezpieczeństwa. Zły nie może wejść pośród was. Nie ma nic gorszego, jak wchodzić w intymność małżeńską bez przebaczenia. To tak, jakbyś próbowała przemycić waszą intymność ukryty kamień. Nie ma nic bardziej bolesnego, jak ciosy zadawane w momencie, kiedy druga osoba się otwiera i tego się nie spodziewa. Mówiłem, że przedostatnią rzecz powiedziałem, teraz już ostatnią. Jeszcze jedna rzecz, krzyż w małżeństwie. Jan Paweł II, kiedyś jak było spotkanie jego z małżonkami w Starym Sączu, powiedział taką rzecz, która mnie utkwiła w sercu. Powiedział tak, małżonkowi, uważajcie, bo nawet w najbardziej udanych związkach przyjdzie czas na rozczarowanie. I wówczas wasza droga małżeńska zamieni się na drogę krzyżową. Na czym polega krzyż w małżeństwie? Trochę go wyraża go takie czytanie, które często sobie narzeczeni biorą na ceremonię ślubną. Całkowicie nieświadomie. I tam wtedy w tym czytaniu jest coś takiego. Żony, bądźcie uległe we wszystkim swoim mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony jak własne ciało. Nie bądźcie wobec nich przykrymi. Miłujcie się w bojaźni Chrystusowej, ze względu na miłość Chrystusa. To jest coś takiego, co jest jakby istotą małżeństwa. To jest najgłębszy powód, dla którego chcesz być nadal z Nim. Chcesz być nadal z nią. Miłość Chrystusa. Co to znaczy krzyż w małżeństwie? Te wszystkie rozczarowania, rany zadawane sobie wzajemnie, niespełnione oczekiwania. Na czym to polega? Zobaczcie na Chrystusa. Kiedy On przeżywa krzyż w relacji z najbliższą sobie osobą? Ogród Getsemani. W relacji do najbliższej sobie osoby, do Ojca. Chrystus rzuca się w ogrodzie oliwnym na ziemię, poci się z lęku i woła, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Oddal ode mnie. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co chciałabyś powiedzieć twojemu mężowi. Oddal ode mnie te twoje utyskiwania, to narzekanie. Zejdź mi z oczu z tym twoim, z tą twoją gnuśnością i tym przesiadywaniem przed serialami. Daj mi wreszcie spokój, ty chciałbyś powiedzieć twojej żonie, z tą nerwicą nieustannego lękania się i martwienia. Daj mi spokój wreszcie z tym twoim słowotokiem, z tym twoim gadulstwem. Oddal to ode mnie, oszczędź mi to na miłość boską. Jezus dokładnie o to samo prosi. Oddal ode mnie, jeśli to jest możliwe. Ale nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak ty. To jest istota podarowania się. To jest istota przyjęcia krzyża. Znaczy, krzyż w małżeństwie służy temu. Wstępujesz na krzyż po to, żeby się całkowicie podarować, doprowadzić do ostatecznej konsekwencji. Podarowanie się małżeńskie. Nie tak, jak ja chcę, tak jak ty. Miłość to nie jest coś, co się odczuwa. Odczuwa się zakochanie. Ludzie się dają uwieść czemuś takiemu, dlatego potem dochodzą do wniosku, że my już nic między sobą nie odczuwamy, więc najwyższa pora, żeby się rozwieść, rozstać. Miłość nie jest odczuwana, miłość jest chciana. I żeby dojść do tego momentu, że ja pragnę dobra twojego. Ja pragnę, żebyś ty był ze mną szczęśliwy. Za cenę także niespełnionych moich niektórych potrzeb czy oczekiwań. Ze względu na poświęcenie czegoś, co mi się wydaje cenne, skarbem. To jest właśnie coś takiego, co Chrystus przeżywa w Ogrodzie Oliwnym. Nie tak, jak ja chcę, tak jak ty chcesz. I Chrystus to doprowadza do ostatecznej konsekwencji, kiedy na krzyżu umierając, czyli w akcie, szczytowym akcie miłości w stosunku do nas, mówi consummatum est. Wykonało się, spełniło się do końca. Nie ma, dlatego też to wszystko, co jest rozczarowaniem, co jest trudne, co jest po ludzku nie do zniesienia w małżeństwie, jeśli to złączysz z krzyżem Chrystusa, to okaże się bardzo płodne. To jak sprężyna pozwoli ci wyjść poza twoje własne możliwości, czerpiąc sakramentu. A propos, wyczerpałem już swój czas? Dobrze. Byłoby jeszcze materiału na drugi wykład. 5 minut jeszcze, tak? Dobrze, więc zakończę jeszcze taką intuicją, która dotyczy sposobu celebrowania małżeństwa jako sakramentu. Co znaczy, że małżeństwo jest sakramentem? Bo ludzie nieraz podchodzą do tego, że to chodzi o religijną ceremonię. Że jest tradycją polską, tradycją katolicką, żeby był ksiądz, żeby były organy, żeby to było ładnie. I nam się wydaje, że przechodzimy przez... Sakrament to jest jak przejść przez taką religijną, piękną bramę. Ale potem zostajecie sami. Natomiast sakrament to jest zupełnie coś innego. To znaczy, że Chrystus daje wam siebie. Go zawsze będziecie mieli pośród ciebie. Pana Zmartwychwstałego. To jest tak, jakbyś wiedział, że jest pewne pole tutaj i tam w głębi są dobre zasoby ropy naftowej. Zrobisz wtedy wszystko. Pierwsza rzecz, żeby nikt o tym się nie dowiedział. A druga rzecz, zrobisz wszystko, żeby wziąć w posiadanie to pole. Jeśli wejdziesz w jego posiadanie, to znaczy jesteś już milionerem, ale pod warunkiem, że się wkopiesz, że wejdziesz w głąb, że dotrzesz do źródeł, wtedy ci tryśnie ropa. Będziesz milionerem. To jest właśnie coś takiego, kiedy masz sakrament i umiesz się wgłębić w istotę tego sakramentu, to znaczy wchodzisz w głęboką relację z Chrystusem i nauczysz się czerpać od Niego. Ducha Świętego, wiesz, gdzie go zdobyć. Dlatego mówiłem o tym centrum małżeńskiej duchowości też. Rozumiecie, dlaczego teraz święty Paweł mówi małżonkowie, nie unikajcie siebie nawzajem? Kiedyś, dawniej to jeszcze uczono, żeby się na przykład spowiadać z grzechów odchodzenia czy unikania tak zwanej powinności małżeńskiej. Bo to jest tak, jakby zakonnik uciekał od Eucharystii, uciekał od Najświętszego Sakramentu, czyli od miejsca swojego spotkania z Bogiem. Tu się decyduje twoje spotkanie ze zmartwychwstaniem. I tak, jeśli nawet doszedłeś do posiadania tego pola, będziesz milionerem, będziesz szejkiem, ale pod warunkiem, że się wkopiesz i dojdziesz do źródeł. Bo możesz ryzykować, że mimo tego, że masz, całe życie będziesz klepał biedę i będziesz nędzarzem, dlatego że nigdy nie zdecydowałeś się na to wgłębienie, na to wkopanie. Dlatego w sakramencie małżeństwa, sakrament małżeństwa się celebruje na trzech ołtarzach. To jest mądrość chrześcijańska. Trzy ołtarze. Każdy sakrament potrzebuje ołtarza. Chrzest potrzebuje sadzawki chrzcielnej. Eucharystia potrzebuje ołtarza dla chleba i wina. Małżeństwo potrzebuje trzy ołtarze, gdzie się buduje miłość i jedność. Pierwszy ołtarz to jest ołtarz łoża małżeńskiego. O tym mówiłem. Tutaj doświadczacie swojej czułości. Uwaga, czułość w małżeństwie jest znakiem obecności Ducha Świętego. Można używać wszelkich technik seksualnych i możecie być nawet specjalistami od Kama Sutry. Jeśli nie ma czułości małżeńskiej, nie macie Ducha Świętego, jesteście zablokowani. Sprawdzajcie to. Czułość jest czymś ważniejszym nawet niż akt seksualny. Bo bywają momenty, kiedy nie będziecie mogli korzystać z aktów seksualnych. Ze względu na słabość ciała, czyjegoś napołóg i tak dalej. Ale bardzo ważne, żeby nie stracić czułości. Druga rzecz to jest stół, przy którym się je. Stół jest miejscem nie tylko zaspokajania głodu, ale to jest miejsce, gdzie buduje się relacje, gdzie się rozmawia. Zobaczcie, że dzisiaj ciągle idziemy w stronę tego, że w domu żyje 4 czy 5 osób, które spotykają się przy lodówce. Albo każdy sobie wyciąga i je. Albo jest ta słynna Polska jak u Kiepskich, ta ława, nie? Z jednej strony rodzina, z drugiej strony telewizor. Stół jest ołtarzem, dlatego też bardzo ważne jest chociaż raz w tygodniu, w niedzielę choćby, a lepiej jeszcze codziennie, żeby zadbać też o jakość tego ołtarza, żeby też on był ładny, żeby to było wasze miejsce, gdzie wy budujecie swoją relację. I trzecia to jest ołtarz eucharystyczny. Eucharystia jest najbardziej zaniedbana. Nieraz jest ze względu na dzieci. Jeden chodzi na 8, drugi na 11:30. Albo jeszcze w inny sposób. Kiedy macie możliwość uczestniczenia w Eucharystii, karmić się ciałem i krwią Chrystusa, co się dzieje wtedy? Zobaczcie, kiedy wyście wchodzili w związek małżeński, zadeklarowaliście sobie miłość poprzez przysięgę małżeńską, ale to nie wystarczy. Deklaracja potrzebuje bycia spełnioną. Dlatego też bardzo ważne jest skonsumowanie małżeństwa. Do tego stopnia, że jeśli jakieś małżeństwo, nawet prawnie zawarte dobrze, nie zostało skonsumowane, Stolica Apostolska może orzec nieistnienie tego małżeństwa. Nie było go nigdy. Ratum non consumatum, prawda? Tak samo jest w Eucharystii. Chrystus najpierw wypowiada swoją miłość do nas, a potem ją doprowadza do pełnej realizacji, oddając się cieleśnie dla nas na krzyżu. To samo przeżywamy w Eucharystii. Najpierw słyszymy Boga, który nam deklaruje miłość poprzez swoje słowo, a potem nam daje swoje ciało i krew. Jeśli wy, małżonkowie, zbliżacie się i przyjmujecie w siebie ciało i krew, to znaczy otwieracie się na nowe możliwości, które pozwolą wam przekroczyć wasze ograniczenia. Miłość Boga staje się zastrzykiem, staje się nową porcją energii, staje się waszym kontaktem nieustannym ze zmartwychwstałym, który prowadzi was naprzód. To znaczy ciało ludzkie nakarmione ciałem Chrystusa zmartwychwstałego czyni się znowu gotowym na to, żeby się podarować. Dziękuję serdecznie.